drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Marek Leciński, szczęść Boże. Dzisiaj wyjątkowa niedziela. Nie tylko kończy się święty rok miłosierdzia, ale i we wszystkich polskich kościołach nastąpi odnowienie aktu jubileuszowego przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Zostanie także odczytany list pasterski Konferencji Episkopatu Polski w tej sprawie. Akt jest nade wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza. Proklamacji aktu nie chodzi tylko o wyraz zewnętrzny, ale jak piszą biskupi, postawę głęboko wewnętrzną, duchową, która ma swoje konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery życia, na innych ludzi i owocuje w społeczeństwie. I od tego doniosłego faktu zaczynamy nasz dzisiejszy program, poruszony w rozmowie Andrzeja Urbańskiego i jego gościa.
Bliżej rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
Dzisiaj porozmawiamy na temat Chrystusa Króla. Moim Państwa gościem jest pan Waldemar Jaroszewicz, prezes Civitas Christiana w Gdańsku. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Intronizacja Chrystusa Króla. Co to tak naprawdę oznacza?
Dla mnie to jest taki chleb powszedni, ponieważ nie w jakiś uroczysty sposób, przy mediach pewnie, przy jakimś wielkim zadęciu. Ja Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela przyjmowałem wielokrotnie i pierwszym gdyby aktem, który mnie dotknął, to jest właśnie przyjęcie Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela na rekolekcjach oazowych w 80 roku.
Ale takiej intronizacji jeszcze nie było. Czekaliśmy na nią wiele lat.
Zaczynamy że po wojnie, bo jak pamiętam, no czy nie osobiście pamiętam, ale jak czytałem, taką intronizację już w 20 roku Polska przeżywała. Tych aktów intronizacyjnych już było kilka i to nie jest prawdą, że to jest pierwszy, jedyny wielki akt intronizacji. Na pewno naciski były duże, aby dokonać tego aktu, chociaż ja zdaję sobie sprawę, że jest tu pewien, powiedziałbym, problem. Bo niektórzy wiążą z tym wydarzeniem jak gdyby magiczną siłę, magiczną rzecz, do którego powinno dołączyć się i parlament, władze z prezydentem na czele, że to miał być jak gdyby akt, który wszystko zmieni. Ja osobiście podchodzę do tego aktu zupełnie inaczej, na spokojnie, ponieważ dla mnie to jest to, zresztą na co zwraca episkopat uwagę, że on powinien być raczej impulsem do tego, żeby Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela przyjąć indywidualnie, żeby nieść go w życie społeczne, publiczne, w życie społeczności lokalnych, wszędzie, gdzie jesteśmy.
Ale ten charakter dzisiejszy ma mieć znaczenie publiczne i ma mieć znaczenie ogólnopolskie, więc ten charakter jest dużo szerszy niż taki indywidualny, o którym Pan mówi.
Tak, to znaczy, tutaj chciałbym znowu powiedzieć, to jest jak gdyby, żebyśmy nie przeginali, ja tak powiedziałbym, że on ma charakter publiczny i to jest właśnie to, co miało miejsce w 20 roku bodajże w Polsce, gdzie była też intronizacja Chrystusa Króla i to jest taka istotna rzecz. Dlaczego? Ponieważ Chrystus zniknął z przestrzeni publicznej. Kiedyś był normalnie odnoszenie do Boga w konstytucjach, jak pamiętam, wszędzie było to odniesienie do Boga. Laicyzacja permanentna, galopująca spowodowała to, że Chrystus zniknął z życia publicznego, życia społecznego. I to jest jak gdyby jeszcze raz powrót do tego, że On jest, powinien być obecny w życiu publicznym. Pytanie jaki, przez kogo? To jest na przykład to jest ta druga sprawa.
Mówi Pan o takim zniknięciu w konkretnym kontekście, bo to II wojna światowa, potem wiadomo, jakie mieliśmy władzę, co się działo, ale na świecie, choćby przywołać wielką figurę Chrystusa w Rio, ostatnia olimpiada, też pokazywany ten symbol Chrystusa w sposób oficjalny, publiczny, nie było wstydu. A wydaje mi się, że jest dużo ludzi, którzy chcą nadać temu charakter taki troszkę trywialny.
Zgadzam się, że jest obśmiewany to w tej chwili wielokrotnie. Próbuje się przez różnej maści, ja to nazywam lewaków, sugerować, że to Kościół chce wprowadzić jakąś dyktaturę Chrystusa w życie publiczne, w życie społeczne. A na dobrą sprawę właśnie to jest rzecz, która powinna być normalną, ponieważ nasza tradycja, tożsamość, cywilizacja europejska od tego pochodzi. I on zawsze miał Chrystus, czyli symbolizujący pewne wartości, kierowanie wszystkiego ku tej ojczyźnie niebieskiej, jak się to też tak poetycko można powiedzieć, było czymś normalnym. Normalnym. U nas przestaje być normalne. I to jeszcze dokończę powiedzieć, że jest to pewnie trochę związane z tym, że nie rozumiemy w ogóle monarchii, bo to się jakoś z tym kojarzy przecież, nie? I tutaj mamy pewien kłopot, że nie ma monarchii, to znaczy jaki król, czego? Nie ma czegoś takiego. I to trzeba by też wrócić o sen, pokazać sens w ogóle tego jeszcze.
Ciekawe jest również, jak zmieni się, mówił Pan o takim indywidualnym podejściu do przyjęcia, do tego aktu przyjęcia Chrystusa do swojego życia, nadaniu Mu wagi, ale tak naprawdę można by sobie zadać pytanie, co zmieni się w naszym życiu po tym akcie?
Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo można tylko powiedzieć na podstawie własnego życia. Przyjęcie Chrystusa jako swojego Pana Zbawiciela, czy jako Króla, ten, który ma panować w naszych sercach, w nas, nie jest to tylko akt jednorazowy. I to jest ten pewien kłopot, który ja właśnie chciałbym zaznaczyć, bo bardzo często się uważa, że to raz przyjmiemy i mamy sprawę załatwioną, nie? Odfajkowaliśmy, tak jak często wiele rzeczy, że poddanie się woli Chrystusowi, czyli pewnej uznanie Go jako tego, który rządzi naszym życiem, który musimy być podporządkowani Jego woli, nie tylko wiary, ale zawierzenia, jest to jedną z najtrudniejszych postaw w ogóle każdego wierzącego i nie może być to akt tylko jednorazowy. Jeżeli ktoś twierdzi, że to będzie ten akt, który wszystko zmieni, no może na sobie jakieś cudowne jakieś ożywienie, tylko nie można zakładać, bo wola Boża i Jego działanie jest różne, nieprzewidywalne przecież do końca, ale według mnie to jest pewna droga, na którą powinniśmy wejść. Dlatego się mówi o tym, że to ma być akt osobisty. To znaczy służenia, tak jak Chrystus służył ludziom w tamtym czasie, to przyjmując Jego jako Pana i Zbawiciela, mamy służyć również w tej samej kwestii, w kulturze, w polityce, w życiu społecznym, w rodzinie, w małżeństwie, wszędzie. I to jest ten sens i głębia, którą powinniśmy po tym akcie zrozumieć.
Przypominają mi się słowa Jana Pawła II, dziś świętego papieża Polaka, który często mówił, że to z Polski wyjdzie iskra na świat. Czy tą intronizację Chrystusa Króla można też w tych aspektach w jakiś sposób odnieść? Czy bardziej indywidualny akt, czy również akt, który może jednak wpływać na reakcję większych grup zewnątrz?
No, to trudno było mi wyrokować. Przy takim pytaniu że naprawdę mi trudno wyrokować, chociaż przykład Portugalii, gdzie tam było to przyjęcie Chrystusa Króla jako Pana i Zbawiciela, tak publiczne, państwowe w zasadzie, no dużo zmieniło w Portugalii. To trzeba przyznać. Ale czy to coś zmienił u nas? Patrząc na to z punktu widzenia tego, co mówisz, słów Jana Pawła II, że jedno zdanie zmieniło Polskę, niech wstąpi Duch Twój od oblicza tej ziemi, pamiętamy, to też tak może się zdarzyć, że ten jeden akt może coś spowodować. Tego nie wiemy. I chyba nikt nie wie.
Co spowoduje, to się okaże. Zobaczymy, jakie konsekwencje zrodzi ten akt. Przede wszystkim w tych, którzy go przyjmą, bo to chyba od nich będzie zależało, jak oni tę iskrę pochodzącą od Boga będą przenosić na życie osobiste, kulturę, politykę i różne inne miejsca, w których będą występować i działać. To bardzo ważne.
Zobaczymy. No, wiadomo, że mam nadzieję tylko, że nie będzie to symboliczne. Akt jednorazowy, który za sobą nie będzie niósł, to znaczy nie będzie niósł przemiany tych, którzy będą przyjmowali w tym dniu Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
Oby ta decyzja była przemyślana i ten akt nie był tylko czysto teatralny, ale praktyczny. Tego Panu życzę, sobie i wszystkim, którzy tego aktu dokonają. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
W drodze.
Wczoraj podczas uroczystego koncertu w Bazylice Mariackiej w Gdańsku z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski wspaniale zaprezentował się chór Jana Łukaszewskiego i zespół instrumentów średniowiecznych. Całość dopełniło elektroniczne brzmienie. Koncertu wysłuchał również ksiądz proboszcz Ireneusz Bratkę, który w rozmowie z Anną Rębas odniósł się m.in. do kończącego się dziś Roku Miłosierdzia Bożego.
Jeśli ktoś się spóźnił i przez cały rok nie miał okazji pójść do spowiedzi i uzyskać odpust zupełny, to może to uczynić jeszcze ostatniego dnia, 20 listopada?
No do końca, każdy ma tę ostatnią szansę, zawsze jest. Myślę, że każdy z nas ma przed oczami scenę ukrzyżowania tego dobrego łotra, który ostatni moment, który można by powiedzieć był zarówno w jego życiu, jak i w życiu Chrystusa, w tym ziemskim życiu Chrystusa, wykorzystał i była to chwila zbawcza dla niego.
Ale niedziela wystarczy? Ostatnia, 20 listopada?
Jest to ostatni dzień roku jubileuszu, nadzwyczajny rok jubileuszu Miłosierdzia. I w tym czasie każdy, kto spełnia warunki, które są wyraźnie podane w tych miejscach stacyjnych, może taki odpust uzyskać. I ja osobiście każdego do tego zachęcam, bo my o wiele rzeczy zabiegamy, a czasami w tym wymiarze duchowym nie do końca jesteśmy tacy, czasami przypominam trochę niedowiarków, nie? No bo jak tam, odpust zupełny. Może jest to pewne konsekwencje tego, całego ruchu, który powstał wskutek działania Marcina Lutra, który te odpusty, fakt, że wcześniej może zostały troszkę nadużyte, ale dzisiaj jako ten duchowy dar, który, z którego możemy sami skorzystać albo którym możemy obdarować kogoś zmarłego, no jest czymś bardzo konkretnym, z czego wydaje mi się, że warto skorzystać, skoro wierzymy, że Pan Bóg wysłuchuje naszych próśb i że Pan Bóg na naszej drodze postawił również Kościół jako tą taką prostą drogę do zbawienia.
Bo my, uzyskując odpust, załatwiamy sobie coś? Jesteśmy lepsi? Po co tak naprawdę wiernym jest odpust?
Lepszym staje się człowiek z dwojakiego powodu. Po pierwsze, może stać się lepszy typowo po ludzku, kiedy się poprawi. A po drugie, może stać się lepszy dzięki łasce Pana Boga. I tu, korzystając z tego odpustu, który ma na celu nas tak naprawdę otworzyć na taką lepszą perspektywę, bo przecież skoro jednym z warunków odpustu jest stan łaski uświęcający, a więc mam zrobić rachunek sumienia, wzbudzić w sobie głęboki żal, że ta moja postawa, którą odkryłem, nie była aż taka cnotliwa i idealna, wyznać swoje grzechy, za nie przeprosić i zadośćuczynić. Jeżeli te warunki będę miał przed oczyma i je zrealizuję, to na pewno będę lepszy. Choćby już o ten sam moment, że potrafię żałować za coś, co było i będę starał się to naprawić. I dlatego ja osobiście uważam, że stajemy się lepsi poprzez skorzystanie z tej drogi, jaką jest również droga łaski udzielona na drodze odpustu.
A ten rok, nie żałuje ksiądz, że się kończy rok miłosierdzia, że oto zakończył się rok miłosierdzia, pewien jubileusz i teraz jakby my wracamy do swojego normalnego życia, czyli co, stajemy się gorsi niż byliśmy przez ten rok?
Ja myślę, że każdy czas, który ma na celu coś wyakcentować, ten rok miał wyakcentować i przypomnieć nam o wielkim przymiocie Boga, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Osoby, które przychodzą do bazyliki, bardzo często spoglądają na kopię sądu ostatecznego Memlinga, czyli Pan Bóg sędzia, ci na prawo, ci na lewo. I taki obraz Pana Boga mamy głęboko zakodowany. My się podświadomie troszkę boimy Pana Boga, boimy się tego sądu, bo Pan Bóg zna nas doskonale, w co głęboko wierzymy. Ale tu głosem najpierw siostry Faustyny, sam Pan Jezus, a teraz głosem później Jana Pawła II, teraz papieża Franciszka, Kościół przypomina nam, że Bóg jest nie tylko sędzią, który za dobre wynagradza, za złe karze, ale wszystko jest Ojcem bogatym w miłosierdzie. I mamy w to uwierzyć. I skoro sami tak często prosimy o to miłosierdzie, to musimy pamiętać, że to jest również pewne zadanie dla nas, które mamy realizować. A skoro kończy się pewien czas łaski, no ktoś powie, no dobrze, ten następny dzień on będzie bardzo podobny. No ale tak jak wszystkie jubileusze, tak i ten jubileusz miłosierdzia dobiega końca. A wcale nie znaczy, że następny dzień po jubileuszu ma być już taki zupełnie szary. Nie, on ma być naznaczony tym wielkim czasem łaski, z którego albo skorzystałem, albo może nie zdążyłem skorzystać i może teraz pragnienie, które zaczyna mi towarzyszyć, no pomoże mi jednak w inny sposób otworzyć się bardziej na Pana Boga i na ludzi.
A skoro o zadaniach ksiądz mówił, remont, który sobie ksiądz wziął na plecy, na barki i który kontynuuje i który trwa cały czas w bazylice, ta główna część remontu ma się chyba dopiero zacząć. To jest zadanie, które mu ksiądz proboszcz Ireneusz Bratkę podoła.
Tak naprawdę to jest mój kończy się 11 miesięcy mojej obecności w Bazylice Mariackiej. I przychodząc tutaj otrzymałem jedno z podstawowych zadań, aby zatroszczyć się, kontynuując myśl realizowaną przez księdza Infułata, przez obecnego biskupa, pomocniczego księdza biskupa Zbigniewa, aby podjąć dalej główne zadanie, jakim jest remont, renowacja Bazyliki. Przypomnę tylko, że właśnie to ksiądz Infułat rozpoczął te całe działania poprzez kapitalny remont wieży. To było ogromne wyzwanie, wieża bardzo wysoka i później kontynuacja przez prawie rok działań przez księdza biskupa Zbigniewa.
Wymiana okien.
Ta wymiana okien, która się dokonuje, to jest zadanie już od kilku ładnych lat. Musimy uświadomić sobie, że te okna są przecież bardzo ogromne. Jedno z okien to ma około 100 metrów kwadratowych, więc to nie jest taka mała powierzchnia. Są one bardzo ogromne, tym bardziej, że są jeszcze one narażone na duże wiatry. A zwłaszcza kiedy wieje zachodni wiatr, to napiera na te okna. To jest coś niewyobrażalnego. Ale wracając do remontu, i tak naprawdę mam kontynuować to zadanie i faktycznie przygotowujemy się, aby to, co zostało zaprojektowane, co zyskało aprobatę i otrzymaliśmy środki, zostały one przyznane z Unii Europejskiej i wsparcie od pana prezydenta miasta Gdańska i Rady Miasta Gdańska na tak zwany wkład własny. To wszystko teraz przybiera bardzo konkretny wymiar. Dobiegają końca prace z tak zwanym przygotowaniem specyficznych istotnych warunków zamówienia. Już lada godzina ukażą się pierwsze przetargi.
W tym roku jeszcze?
Te przetargi mają się ukazać w tym roku po to, aby do końca tego roku, ewentualnie z początkiem, wyłonić wykonawców i z wiosną rozpocząć prace zarówno dotyczące samego dachu bazyliki, który remont jest konieczny. To bardzo dziękuję tym, którzy o tym nie tylko informowali, ale stali się swego rodzaju pośrednikami w tak zwanym wsparciu od zwykłych osób, bo przez media informacja dotarła do zwykłych gdańszczan, którzy bardzo konkretnie wspierają to przedsięwzięcie. To właśnie dlatego powstało Towarzystwo Przyjaciół Bazyliki, które wymyśliło akcję Pokolenia dla Bazyliki, aby każdy mógł, kto jest, poczuwa się, że może i że chce, mógł wesprzeć to dzieło. Stąd te gwiazdki. W pierwszą niedzielę Adwentu kolejne 30 gwiazdek zostanie zawieszonych na sklepieniu bazyliki. I to wszystko daje nam możliwość wykonywania pewnych konkretnych działań, tym bardziej, że w obsłudze tego dużego projektu, którego wartość jest 20 milionów, tego wkładu, który nikt nam nie może zrefundować, to jest prawie 2,5 miliona, który musi mieć bazylika ze środków własnych, bo dofinansowanie jest na poziomie 60%. Gmina Gdańsk może dorzucić środki, ale tylko na bezpośrednio związane z ratowaniem zabytku. Jeżeli na przykład są systemy alarmowe czy inne, to miasto tego nie może dofinansować. I tu w tym wymiarze my musimy posiadać własne środki. I dlatego te zadania, one już niedługo zaczną się dziać. Mam nadzieję, że nie stracimy sympatii u okolicznych mieszkańców, bo przecież ciężarówki będą tutaj jeździć.
No, remont się,
materiał. Tak. Gdańsk jest bardzo pozapychany, a kiedy wyobrazimy sobie, że to trzeba całe to pokrycie dachu ściągnąć, przywieźć materiał znowu, no to...
A równolegle z dachem będziecie robić co?
Równolegle będzie prowadzona renowacja całego korpusu bazyliki. Ta elewacja, którą mamy, która w dużej mierze już niestety jest zniszczona, cegły wypadają, ona ma być cała poddana rygotyzacji. Czyli bazylika ma zyskać inny wygląd troszeczkę niż my go znamy.
W drodze.
Wyjątkowe ossarium, czyli miejsce złożenia szczątków ludzkich, kości i czaszek, odnaleziono w krypcie świętej Brygidy w Gdańsku. Do odkrycia doszło podczas prac przy średniowiecznej klatce schodowej, która prowadziła na chór i dach kościoła. Konserwatorzy natrafili na poluzowane cegły przy fundamentach świątyni. Szczegóły tego niezwykłego odkrycia ujawnia Annie Rębas, ksiądz Ludwik Kowalski, proboszcz Bazyliki Świętej Brygidy.
Od kiedy wy już tutaj pracujecie?
No, około 2 tygodni trwają na tym obiekcie. O, tu ostrożnie, tu podchodzimy. I tutaj znajdowały się około 20 metrów sześciennych kości ludzkich.
Właśnie tu w tym miejscu.
W tym zejściu wszystko było przykryte kośćmi ludzkimi.
Ludwik Kowalski, ksiądz, proboszcz Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku. Puściliśmy światło, kamerę inspekcyjną, no i naszym oczom ukazał się widok piramidy, czaszek, kości oraz sklepień, podłogi. Jednym słowem pomieszczenia, które jest pod kaplicą pokutnic. Nad naszymi głowami ukazała się inskrypcja w języku łacińskim, memento mori, czaszka, która też mówi w jakimś stopniu o tym miejscu, które było no, miejscem, gdzie przechowywano ludzkie szczątki, ciała. Musieliśmy odsunąć część tych kości, bo one przeszkadzały w dostępie do wnętrza krypty. O, tutaj na tym kolejnym zdjęciu widać, jak te kości myśmy tutaj odsuwali, aby przedostać się do wnętrza. Około 100-150 osób, przemieszane kości między sobą i prawdopodobnie to jest swoistego rodzaju osuarium, dokąd składano kości, które wydobywano podczas remontów kościoła świętej Brygidy, może kościoła świętej Katarzyny. Nie wiedziano, co robić z tymi szczątkami. Chciano je uszanować, a tu było takie miejsce wolne, a więc tam przenoszono te szczątki ludzkie. A więc jest to swoistego rodzaju osuarium szwedzkiej. Dokonywaliśmy eksploracji średniowiecznej spiralnej klatki schodowej, która była zasypana i prowadziła z przestrzeni churalnej w dół. Odkopywaliśmy ją przez ponad pół roku, dzień po dniu wynosząc wiadra piasku. Nie umknął naszym oczom pewien szczegół, mianowicie część cegieł była umocowana zdecydowanie zaprawą taką wapienną, ale część cegieł była taka, można powiedzieć, swobodnie włożona w pewne takie szczeliny. Wyciągaliśmy te cegły jedna po drugiej. Zauważyliśmy, że to jest pewnego rodzaju kanał wentylacyjny albo coś podobnego. Więc te ostatnie cegły, które były na samym dnie, przepychaliśmy. One wpadły gdzieś do środka, w jakąś otwartą przestrzeń. Do tej przestrzeni wpuściliśmy światło, kamerę inspekcyjną. No i naszym oczom ukazał się widok piramidy, czaszek, kości, jednym słowem pomieszczenia, które jest pod kaplicą pokutnic. Ale nie mogliśmy namierzyć wejścia, przyglądaliśmy się szczegółowo poszczególnym klatkom tego filmu. Przypuszczaliśmy, że od strony właśnie pomnika księdza prałata Henryka Jankowskiego jest wejście. Postanowiliśmy w tym roku, w 2016 roku, dokonać wykopów wewnątrz świątyni, w bazylice. Więc po dwóch dniach prac, gdy zdemontowaliśmy część posadzki, ukazały nam się schody prowadzące do wnętrza krypty. Te schody były zasypane ludzkimi szczątkami. W miejscu, gdzie swego czasu przed wiekami ludzie schodzili do krypty, było masę ludzkich szczątków.
Do kogo należą kości, do kogo należą czaszki? Odpowiedź przyniosą badania antropologiczne, które zostaną przeprowadzone już w przyszłym roku, opowiada ksiądz proboszcz Ludwik Kowalski. Chcemy dowiedzieć się, kim byli ci ludzie, w jakim czasie żyli, na co chorowali, w jakim wieku umarli i jaką dietę stosowali, czy może byli ofiarami jakiejś epidemii.
Uporządkowaliśmy te szczątki, wydobyliśmy te szczątki, które tam były w takim nieładzie, i weszliśmy do wnętrza. Możemy na razie domniemywać, że swego czasu ta krypta służyła po prostu obrządkom religijnym, może właśnie pogrzebom, może właśnie w tym miejscu, gdy ktoś zmarł z parafii świętej Brygidy, dokonywały się obrzędy pogrzebowe. Natomiast...
Czyli rozumiem, że to mogą być kości z różnych okresów, sprzed wieków.
Tak, mogą być to z różnych czasów kości.
Początku kościoła też?
Możliwe, ponieważ kościoły gdańskie z reguły są też cmentarzyskami ludzi wpływowych, zasobnych. Chowano w kościołach pod posadzką parafian zwykłych, poza kościołami, na cmentarzach, które były przyległe do świątyń. W Bazylice Mariackiej chociażby bodajże ponad 5000 ludzi jest pochowanych pod posadzką.
Znalezisko w kościele świętej Brygidy nie jest niczym nowym. Krypty kościołów gdańskich, świętej Katarzyny, świętej Brygidy czy kościoła świętego Mikołaja kryją szczątki zakonników, ale i parafian. Tomasz Korzeniowski, były konserwator Bazyliki Gdańskiej, potwierdza.
Dokumenty wskazują, że nawet szacujemy 6000 mieszczan zostało pochowanych pod posadzką Bazyliki Mariackiej. Małe pomieszczenia, które możemy nazwać kryptami, rzeczywiście również istnieją. Znajdują się pod kaplicami bocznymi. 30 kaplic, które stanowią rodzaj wieńca otaczającego wnętrze kościoła maryjskiego. To są te miejsca, gdzie dawniej najbogatsi mieszczanie fundowali sobie małe krypty.
Już w przyszłym roku tajemnicza krypta w kościele Świętej Brygidy zostanie udostępniona mieszkańcom Gdańska, wiernym i turystom. Z kościoła do krypty przeniesione też zostaną relikwie Świętej Brygidy, czyli żuchwa opleciona srebrnymi różami w srebrnym relikwiarzu. Kości powrócą więc do miejsca, gdzie blisko 650 lat wcześniej przebywało ciało świętej.
W drodze.
A na koniec tradycyjnie już ksiądz Rafał Starkowicz.
Szczęść Boże. W kolejnym, 47. już numerze Gościa Gdańskiego, który jest dodatkiem do ogólnopolskiego tygodnika Gość Niedzielny, przedstawiamy wiele artykułów, mamy nadzieję ciekawych. Są to zarówno relacje z uroczystości, jakie miały miejsce w minionym czasie w naszym gdańskim kościele, jak i artykuły dotyczące tego, czym żyje nasza społeczność. Na stronie pierwszej artykuł pod tytułem Miłosierdzie trwa to relacja ze mszy świętej kończącej rok miłosierdzia. Przewodniczył tej uroczystości arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Jak podkreślał arcybiskup, wprawdzie rok miłosierdzia się kończy, ale nigdy nie skończy się miłosierdzie, które Bóg ofiarował człowiekowi, swoim Synu Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla naszego zbawienia. Podczas tego wydarzenia arcybiskup poświęcił także ikonę Chrystusa Pantokratora. To poświęcenie, ta ikona wpisuje się w obchody 20-lecia akcji katolickiej, które właśnie rozpoczęły się w naszej archidiecezji. Na stronie trzeciej dwie relacje. Relacja ze mszy świętej za zmarłych kapłanów i biskupów, która tradycyjnie odprawiana jest w oktawie wszystkich świętych w katedrze oliwskiej. Podczas tej mszy świętej księża z diecezji, również wierni, modlili się zarówno za kapłanów, którzy tworzyli diecezję gdańską, jak i diecezję chełmińską. Przypomnijmy, że decyzja papieża z 1922 roku włączyła część ziem diecezji chełmińskiej do archidiecezji gdańskiej, która właśnie wówczas została utworzona. Na trzeciej stronie także Panteon Narodowej Chwały, relacja ze mszy świętej, której przewodniczył arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, a będącej uczczeniem uroczystości 11 listopada, święta odzyskania niepodległości. To dzień pamięci i dumy. Przypominają o nim biało-czerwone sztandary, okolicznościowe audycje radiowe i programy telewizyjne. Melodie pieśni intonowanych przez uczestników pochodów i marszów idących ulicami wielu polskich miast, mówił podczas uroczystości arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Na stronie czwartej i piątej duży artykuł, który opisuje swego rodzaju sensację, bo oto w kościele świętej Brygidy odnaleziono kryptę pełną czaszek. Kryptę, która pochodzi z pierwszej, najstarszej części świątyni. Po wielu latach poszukiwań odnaleziono wejście do tej krypty, a kiedy z czasem dotarto już do jej środka, okazało się, że jest ona pełna czaszek, pełna ludzkich kości. Kim byli ludzie pochowani w tej krypcie? Czy były to pochówki pierwotne, czy też nie? O tym wszystkim mówią w artykule profesor Andrzej Januszajtis, proboszcz, ksiądz prałat Ludwik Kowalski, proboszcz świętej Brygidy oraz Maciej Szczepkowski, konserwator zabytków. Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym tekstem, tym bardziej, że pokazuje on nam to, co jest zamiarem proboszcza, co jest zamiarem kościoła, jak ta krypta ma być wykorzystana, w jaki sposób ma dalej służyć społeczności gdańskiej, wierzącym ludziom, którzy przychodzą do świętej Brygidy na modlitwę. Oczywiście wpuszczenie ludzi do tej krypty po pierwsze uwarunkowane jest tym, by było to dla nich bezpieczne. Przeprowadzono odpowiednie badania, które wskazują, że nic ich zdrowiu, zdrowiu zwiedzających nie zagraża. A jeżeli mowa o zdrowiu, to w numerze znajdziemy także artykuł mówiący o tym, co jest bolączką Trójmiasta, co jest bolączką Wybrzeża. Morze, lasy i nowotwory. To artykuł, który mówi o inicjatywie radnego gdańskiego, pana Łukasza Hamadyka, który stworzył mapę nowotworów. To bardzo dziwne i frapujące, że w miejscu, gdzie można się spodziewać, że jest to miejsce pełne zdrowych, tu zrób cięcie, że jest to miejsce, które służy zdrowiu, przecież co roku Wybrzeże odwiedzają miliony turystów, którzy chcą odpoczywać tutaj, chcą oddychać jodem, świeżym powietrzem, chcą korzystać z naszych lasów, plaż. Tymczasem okazuje się, że województwo pomorskie prowadzi w rankingu, który podsumowuje ilość osób zapadających na nowotwory. Dlaczego tak się dzieje? Próbuję odpowiedzieć w artykule sam pan Łukasz Hamadyk. Czy jest to wina hałdy fosfogipsów znajdujących się niedaleko Wyspy Sobieszewskiej, czy też różnych trucicieli zakładów ulokowanych w obrębie miasta, województwa? To wszystko pewnie będzie jeszcze badane, natomiast myślę, że warto zdać sobie sprawę z zagrożenia, że warto ten temat monitorować i starać się o to, aby także opinia publiczna wpływała na to, by w jakiś sposób go rozwiązać, aby tu na Wybrzeżu żyło się nam naprawdę bezpiecznie. O etyce lekarskiej piszemy na stronie 8. Znajdziemy tam recenzję w cyklu Z górnej półki. Recenzję książki pani profesor Grażyny Świąteckiej, książki mówiącej o etyce w medycynie, humanizm chrześcijański w medycynie. To bardzo szeroko traktująca zagadnienie praca. O tym, czym zajmuje się w swojej pracy pani profesor Grażyna Świątecka, pracy opublikowanej zupełnie niedawno, możemy przeczytać w artykule Ewangelia w medycynie. Na koniec temat lekki. W kąpielówkach i czapce. Rzecz o naszych gdańskich morsach i jedno wielkie pytanie. Co skłania ludzi do tego, by wówczas, gdy temperatura spada poniżej zera, rozebrać się do kąpielówek i zanurzyć się w lodowatej morskiej wodzie? I czy jest to tak naprawdę zdrowe? Bardzo serdecznie zapraszamy do czytania kolejnego numeru naszego pisma. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego, miłej niedzieli.
I to już na dzisiaj wszystko. Czas na podsumowania mijającego roku miłosierdzia jeszcze zapewne nastąpi. Na pewno jego przynajmniej w Polsce widomym znakiem były Światowe Dni Młodzieży i wizyta Ojca Świętego Franciszka. Na pewno też wkraczamy już w czas Adwentu, przygotowującego nas na niezwykły czas narodzin Jezusa, które to wydarzenie zwiastuje nam oczywiście nadzieję. Marek Lesiński z Panem Bogiem.